kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Minęła 19, zatem kącik między nami mamami wypełnił się po brzegi, wypełnił się też aromatem herbatki. A przez najbliższą godzinę będą z wami
Beata,
Halina,
Beata, a przygrywał nam będzie jak zwykle Józef.
Z tobą w noc na spacer pójść, wdychać zapach gwiazd i róż. W dzień zatańczy nam purpurowa rdza. Mimo gęstej mgły świeci serc naszy blask. Tylko z tobą chcę ciepłą pić herbatę z miodem, a na deser jeść budyń z gwiazd.
O aromacie herbaty, to mamy dla Was dobre wiadomości. Naukowcy stwierdzili, że osoby, które często spożywają ten napój, mogą pochwalić się większą jasnością umysłu, koncentracją i kreatywnością. Pozytywny skutek tego popularnego płynu może zauważyć już po kilku chwilach po wypiciu. Badacze z Perkins University nie mają wątpliwości, że herbatę warto pić. Ten popularny napój ma bardzo dobry wpływ na człowieka. Dzięki zawartej w niej teininie i kofeinie znacznie poprawia koncentrację.
Herbata pobudza, odświeża i poprawia zdolności poznawcze mózgu. Badanie przeprowadzano na 50 studentach w wieku około 23 lat. Podzielono ich na dwie grupy. Jedna z nich otrzymała wodę, a druga czarną herbatę. Następnie poddano ich testowi. Młodzi ludzie mieli za zadanie stworzyć atrakcyjną i kreatywną konstrukcję z klocków oraz wymyślić ciekawą i oryginalną nazwę dla restauracji z makaronem. Oceniono kreatywność. Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że grupa, która dostała do picia herbatę, została oceniona wyżej niż ci, którzy pili wodę. Z eksperymentu wynika, że picie herbaty może mieć pozytywny wpływ na zdolność myślenia, większość koncentracji oraz pobudzać kreatywność.
Herbata jest bardzo smaczna i znacznie zdrowsza od kolorowych napojów. Nawet jeżeli wyniki eksperymentu nie do końca Was przekonują, i tak warto częściej sięgać po ten aromatyczny napar.
Zatem zaparzcie sobie herbatę i zostańcie z nami.
Próbuję zasnąć, w oczach mam łzy. Wspominam Ciebie i tamte dni. Chodzę, chodzę jak cień. Odkąd nie ma, nie ma Cię. Jak dalej żyć, kiedy brak już sił?
Do herbaty bardziej nie pasuje jak przytulenie. Zapewne wiesz o dobroczynnym wpływie przytulania na nasz organizm. Zatem zapraszamy do krótkiego artykułu. Z ochotą przytulają się do nas najmłodsze pociechy, jednak z wiekiem ich chęci do spontanicznych przytulasów spadają. Nie spada jednak potrzeba na nie. O tym, jak ważne jest przytulenie nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, zapraszamy do artykułu.
Kortyzol i oksytocyna to hormony, które odgrywają bardzo ważną rolę w organizmie, a konkretnie dla naszego samopoczucia i zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Kortyzol pełni wiele ważnych funkcji w organizmie, na przykład wpływa na gospodarkę wodno-elektrolitową i białkową, a także na stężenie glukozy we krwi. Wysoki poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, powoduje między innymi poczucie lęku, niepokoju, stan zagrożenia, nadwrażliwość emocjonalną, nadciśnienie tętnicze, podwyższone tętno, problemy ze snem, koncentracją i zapamiętywaniem.
Oksytocyna z kolei towarzyszy przyjemnym uczuciom. stanowi przeciwwagę dla kortyzolu i znacząco pomaga w eliminowaniu jego negatywnych skutków. To hormon antystresowy, inaczej zwany hormonem szczęścia lub miłości. Wpływa m.in. na uczucie spokoju, uśmierzenie bólu, zmniejszenie poczucia lęku. Obniża również ciśnienie krwi. Co może pomóc zwiększyć jej ilość? Istnieje wiele aktywności, które w sposób naturalny mogą namnażać oksytocynę. Należy do nich na przykład ulubione zajęcie sportowe, medytacja, joga, udział w towarzyskich spotkaniach, bliskość z drugim człowiekiem, kontakt i opieka nad zwierzęciem. To dlatego ważne jest, aby zawsze mieć czas na bliskie i serdeczne spotkania oraz rozmowy z domownikami.
Zatem zapraszamy na łyk dobrej herbatki i po krótkiej przerwie znów będziemy z Wami.
Pozwól kochani się tulić, przecież wiem, jak to lubisz. Marzę sobie, bo nie znam odpowiedzi z gwiazd, które świecą nade mną. Kalejdoskop mieni się milionem barw, a ja widzę tą jedną. A może tylko chwilę nam zostałoby rozpalić ten ogień. Okazja na ten jeden raz. Tylko chcę być przy tobie. Pozwól kochani się tulić, przecież wiem, jak to lubisz. I może serial albo ulubiony film, główne role zagramy w nim. Zagramy w nim. Grawitacja mocno tutaj trzyma nas, a motyle nade mną. Ja nie mogę, o tobie gada cały świat, opowiada mi jedno. A może tylko chwilę nam zostało celebrować ten moment. Okazja na ten jeden raz. Tylko chcę być przy tobie. Pozwól kochani się tulić, przecież wiem, jak to lubisz. I może serial albo ulubiony film, główne role zagramy w nim. Wokół nas neonów blask, a w myślach to pytanie, jaki czas długo w nas ta iskra pozostanie. Jaki czas, jak długo w nas ta iskra pozostanie. Pozwól kochani się tulić, przecież wiem, jak to lubisz. I może serial albo ulubiony film, główne role zagramy w nim. Wokół nas neonów blask, a w myślach to pytanie, jaki czas, jak długo w nas ta iskra pozostanie. Jaki czas, jak długo w nas ta iskra pozostanie.
Już wiecie, co dzieje się z naszym organizmem podczas przytulania i utrzymywania bliskich relacji. Uwalnia się hormon szczęścia, oksytocyna. Podczas długiego uścisku spada wydzielenie hormonu stresu, czyli kortyzolu. Badania wskazują również, że dzięki przytulaniu wzmacniamy układ odpornościowy. Obniża się nasze tętno i ciśnienie w sytuacjach stresowych. Zapewne pamiętacie te momenty, gdy wasze dzieci biegły w wasze objęcia, kiedy rozbiły kolana, czy zderzyło się coś trudnego. Pamiętacie, jak szybko wracało do równowagi, będąc z wami w uścisku?
Co ponadto, podczas uścisku przekazujemy dziecku przewerbalne informacje, że jest dla nas ważne, że może czuć się bezpieczne i kochane. zgodnie z piramidą potrzeb, by nasze dziecko prawidłowo się rozwijało, muszą być spełnione przede wszystkim potrzeby niższego rzędu. To jest fizjologiczne. Bezpieczeństwa oraz więzi i miłości. Jak zatem przytulanie może wpłynąć na naukę i motywację do rozwoju? Jeśli dziecko nie ma zaspokojonych najniższych potrzeb, nie będzie zaspokajało tych na szczycie piramidy, czyli potrzeb samorealizacji czy wiedzy i zrozumienia.
Najważniejsze powody, dla których przytulanie powinno stać się waszą rodzinną rutyną. Przytulanie wzmacnia relacje i więzi między domownikami, daje poczucie bezpieczeństwa i bliskości, wzmacnia system odpornościowy, zmniejsza stres, obniża ciśnienie krwi, wpływa na nas rozluźniająco, wzmacnia poczucie własnej wartości i pewności siebie, powoduje wzrost naszego dobrostanu, pomaga w bezsenności i wyciszeniu się przed snem, sprawia, że czujemy się zrelaksowani i spokojniejsi, przywraca stan równowagi w organizmie, pomaga leczyć ból poprzez zwiększenie poziomu tlenu we krwi, chroni przed wysokim ciśnieniem i w konsekwencji zawałem serca.
Znana dziecięca amerykańska psychoterapeutka, zajmująca się terapią rodzin, pracownik socjalny i autorka wielu publikacji z zakresu psychoterapii, która zawodowo zajmowała się komunikacją międzyludzką i poczuciem własnej wartości, twierdziła, że by przeżyć, potrzeba nam 4 uścisków dziennie, by zachować zdrowie 8, by się rozwijać, potrzebujemy 12 uścisków każdego dnia.
Pamiętaj o bliskości ze swoimi dziećmi. Spontanicznie wykorzystuj te momenty, kiedy przytulanie jest naturalne lub gdy widzisz, że twoje dziecko tego potrzebuje. Z dobroczynności uścisku skorzysta nie tylko twoje dziecko, ale również i ty.
Niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. daleko jest brzask, aż nie widać go stąd. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron.
Krytyka pojawia się w życiu każdego z nas. Im lepiej jesteśmy przygotowani do poradzenia sobie z oceniającymi uwagami, tym łatwiej jest nam wykorzystać krytykę dla własnego rozwoju. Jak to skutecznie zrobić? Mamy dla Was kilka rad.
W Encyklopedii Powszechnej definicja krytyki to analiza i ocena pewnej dziedziny ludzkiej działalności i jej wytworów ze względu na określone wartości. Poznawcze, etyczne, estetyczne, praktyczne. Z kolei słownik języka polskiego podpowiada surowa lub negatywna ocena kogoś lub czegoś. Zatem krytyka może dotyczyć tego, co i jak wykonaliśmy i wpływać korzystnie na nasz rozwój. Pozwala zobaczyć efekty naszej pracy z innego punktu widzenia. Wtedy nawet, jeśli jest to surowa ocena, daje nam różne możliwości działania.
A jakie to możliwości?
Możesz przyjąć krytykę.
Zgadzam się z tym punktem widzenia.
Jeśli tak jest, to do ciebie będzie należała decyzja, co z tym dalej zrobić. Być może krytyka pokazała ci ten aspekt twojej pracy, który można zmienić na lepsze. Czasem spojrzenie z innego punktu widzenia pozwala zobaczyć więcej. Możesz przyjąć ją tylko częściowo.
W niektórych aspektach zgadzam się z tą opinią.
Tu podobnie jak wtedy, gdy całościowo przyjmujesz krytykę, możesz wykorzystać inny punkt widzenia do zmiany tych aspektów, które chcesz. Możesz odrzucić krytykę.
Myślę inaczej i nie zgadzam się z tą opinią.
Ta sytuacja, w której możesz zamknąć dyskusję nad swoją pracą, ale możesz także ją pogłębić, na przykład oddając pytanie. Powiesz mi, na czym opierasz swoją opinię? Być może osoba krytykująca ma wiedzę i rozeznanie większe od twojego, może przekonać cię swoimi argumentami. Wtedy przyjmiesz krytykę lub nie, wtedy pozostaniesz przy swoim zdaniu.
A jak przyjmować krytykę?
Jeśli ktoś krytykuje twoją pracę lub postępowanie, wysłuchaj bez przerywania do końca. Skup się na tym, co komunikuje ci twój rozmówca, bez oceniania jego intencji. To pozwoli ci lepiej zrozumieć punkt widzenia tej osoby, zobaczyć krytykowany aspekt jej oczami. Słuchaj bez interpretowania i domyślania się. Jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj lub proś szczerze o wyjaśnienia. Nie przypisuj rozmówcy tego, czego nie powiedział. Traktuj wypowiedź krytyka jako całość. Zwróć uwagę na emocje, które towarzyszą jego wypowiedzi. Jeśli jest silnie wzburzony, lub jeśli ty czujesz narastającą irytację, złość, odłóż na później dyskusję nad poruszonym tematem. Porozmawiamy o tym później lub zastanowię się nad twoimi słowami. To pozwoli i jemu, i tobie ochłonąć. W emocjach łatwo przekroczyć granice, a lepiej tego unikać. Podtrzymuj również kontakt wzrokowy i zachowaj spokój. To pozwoli ci się skupić na istocie krytyki, a nie na ekspolowaniu emocji, które mogą przyjąć nad wami kontrolę. Zaczniecie się kłócić, oskarżać, zmieniać temat, żartować, atakować. To niepotrzebne. Aby wykorzystać krytykę do własnego rozwoju, trzeba dokładnie przeanalizować to, co się słyszy. I panuj nad emocjami. Pamiętaj, że będą one pierwsze. Pojawiają się przed analizą sytuacji. Bądź na to gotowy. Gdy czujesz, że emocje rosną w sposób trudny do opanowania, możesz, słysząc krytykę, zadać sobie pytania. Co czuję? Co potrzebuję tym zrobić? Chcesz mnie obrazić? Wtedy przyjdzie czas na ustalenie dalszego postępowania. Usiądźmy i porozmawiajmy o tym, co jest rzeczywiście przedmiotem krytyki.
Pamiętaj, że krytyka jest tylko opinią innych osób, a nie prawdą obiektywną. Jak wspierać dzieci w budowaniu postawy asertywnej? O tym po krótkiej przerwie.
Chociaż to zdarzenie przeżył każdy z nas, chcę je opowiedzieć dzisiaj wam. Hej, hej, hej! Maj przystrajał ziemię w kolorowy płaszcz, gdy poznał się z panią pan. Najtrudniejszy pierwszy krok, zanim inny zrobi stop. Gaśnie lata żar, jesień pożegnalny listy się. Hej, hej, hej! Tu się trzeba rozstać, rzucasz bukiet bar, lecz nie wiesz jak żegnać się. Najtrudniejszy pierwszy krok, zanim inny zrobisz to. Nadejdzie nowy maj. Hej, hej, hej! Przyjdzie z nim ktoś inny, całkiem inny ktoś. I znowu wszystko jest naj. La, 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 la.
Jak wspierać dzieci w budowaniu postawy asertywnej?
Skutecznym sposobem przygotowania dziecka do mierzenia się z krytyką jest wzmacnianie jego samooceny i poczucia wartości. To pozwoli mu nauczyć się asertywności, która chroni. Wtedy dziecko dobrze myśli o sobie, a poza tym wie, że może popełnić błędy, ponieważ są one integralną częścią uczenia się we wszystkich aspektach, więc pojawią się w edukacji szkolnej, w budowaniu relacji i tym podobnym. To przekonanie będzie rosło wraz z umacnianiem w nim pewności, że jest kochane i akceptowane bez względu na to, jak postępuje, jakie osiąga sukcesy, jakie przeżywa kryzysy. Bezwarunkowa miłość rodziców to najlepsza ochrona dziecka w każdym momencie dorastania do dorosłości.
Mamy dla Was katalog asertywnych przekonań. Możesz zawsze powiedzieć dziecku.
Możesz być tym, kim jesteś i jaki jesteś.
Możesz mieć własne zdanie na każdy temat.
To ty decydujesz o tym, jak postępować.
Możesz popełnić błędy.
Szanuj granice wolności innych osób i wymagaj, aby szanowały twoje.
Nazywaj swoje emocje, aby inni wiedzieli, co przeżywasz.
Pamiętaj, że krytyka jest tylko opinią innych osób, a nie prawdą obiektywną.
Jesteś wartościowym człowiekiem również wtedy, gdy niektórym nie podoba się twoje postępowanie.
O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie. Wysłuchuj innych. Oni też mają swoją opowieść. W zgiełkowym pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swoją duszą. Przy całej swej złudności znoju i rozwinnych marzeń jest to piękny świat. kolejnym łyczku herbaty zapraszamy do kolejnego artykułu. On bez przerwy siedzi z głową przyklejoną do ekranu. Nie można jej doładować. Wiecznie tylko zaraz i zaraz. Te dzieciaki teraz niczym oprócz kciuków nie umieją ruszać. To prawdziwa epidemia. Konia z rzędem temu rodzicowi, który nigdy nie wypowiedział żadnego z tych zdań i kto od czasu do czasu nie wzdycha, że kiedyś to było lepiej, bo tych wszystkich smartfonów nie było. Nie da się ukryć, że niewinne na pierwszy rzut oka komórki od dawna są na wojnie z rodzicami, a zwycięstwu w tej batalii nie widać. Dlaczego dziecko sięga po smartfona?
Warto przyjrzeć się, co stoi za fascynacją wirtualnym światem u twojego dziecka. Wielu nastolatków gra, bo się zwyczajnie nudzi. Przyzwyczajeni od najmłodszych lat do ciągłej stymulacji nie potrafią sobie poradzić w sytuacji, w której nagle świat nie oferuje im rozrywki. Dorośli nie wymyślają zabawy, nikt nie dzwoni i niczego konkretnego nie proponuje. Wielu w dzisiejszych 30 czy 40-latków w takiej sytuacji po prostu wychodziło na przysłowiowy trzepak i czekało, co przyniesie dzień, ale dzisiaj młodzież tego nie potrafi, bo od najmłodszych lat są sterowani jak marionetki, wożone z zajęcia na zajęcia. Zdarza się również, że dorośli ingerują w zabawy przedszkolaków, rozsadzają kłótnie pierwszoklasistów i bezustannie, niczym rodzice parasole, roztaczają w najlepszej wierze pieczem nad swoimi pociechami. Nie zdają sobie jednak sprawy, że w chwili, gdy dzieci zostaną same ze sobą i swoimi myślami, sięgną po najszybszą i najłatwiej dostępną rozrywkę. Świat wirtualny, dostępny za każdym kliknięciem.
Co zatem można zrobić w takiej sytuacji?
Najgorszym wyjściem jest to, które wielu rodzicom przychodzi do głowy jako pierwsze. Zabrać smartfona. Choć radykalne rozwiązanie jest kuszące, nie ma narzędzia, nie ma zbrodni. Na dłuższą metę niewiele przynosi, bo życie nie znosi próżni. Dziecko, które nie umie wypełnić swojego czasu, zostawione samo sobie, przestanie grać, bo zwyczajnie nie będzie miało na czym. Ale to nie znaczy, że cokolwiek się w jego życiu poprawi. Dalej nie będzie sobie umiało radzić z nudą i frustracją, a te uczucia sprawią, że będzie czuło się coraz gorzej ze sobą i otaczającym światem.
Co zrobić? Pokaż dziecku, że świat poza ekranem też jest ciekawy. Może to być nie lada wyzwanie, bo to przede wszystkim wymaga także od ciebie odłożenia smartfona. Ale warto podjąć ten trud. Pamiętaj, że dziecko uczy się przez obserwację. Jeśli widzi rodziców, którzy umieją się zrelaksować tylko grą na telefonie, to samo też nie wpadnie na pomysł, że można iść na rolki, rower, basen czy też spacer do lasu. To nie musi być nic ekstremalnego. Czasem wystarczy tradycyjny pociąg. Potoczna nazwa gry planszowej pociągiem przez Europę. Od dawna zapomnianej, kurzącej się w kącie, czy na przykład gra we wspólnie pisanej historii. Mama zaczyna, tata kontynuuje i siostra dopisuje jedno zdanie. Ważne jest, żeby cokolwiek robić. Robić to naprawdę razem, a nie jednym okiem zerkać na Messenger. Relacja ucieknie. Grupa na Messengerze będzie tu zawsze.
Powodem ciągłego grania może być też to, że dziecko nie ma innej przestrzeni poza wirtualną, w której może się wykazać i w której czuje się docenione. Jeśli masz podejrzenie, że tak jest w przypadku twojego dziecka, zadbaj o podniesienie jego samooceny. Wystarczy jeden komplement dziennie, by człowiek zaczął czuć, że jest w czymś dobry. Warunek? Komplement musi być szczery i niczym strona na Facebooku. Zamiast rzucać nieuważne, świetnie rysujesz, poświęć chwilę na obejrzenie minikomiksu stworzonego przez twoje dziecko na tle zeszytu. Podczas nudnej lekcji i powiedz, podoba mi się, jak narysowałeś tę postać. Świetnie oddany ruch ręki. Masz do tego dryg.
Bywa też, że smartfon jest tarczą, za którą chroni się interwertyk, stroniący od kontaktu w świecie realnym. Pandemia pokazała, że w samej chęci bycia online nie ma nic złego. Zwróć jednak uwagę, czy twoje dziecko zachowuje higienę korzystania ze smartfona i czy szansa, jaką dają kontakty wirtualne, nie jest ucieczką od rzeczywistego świata. Pamiętaj, że internet, również ten zamknięty w smartfonie, sam w sobie nie jest ani zły, ani dobry. Podobnie jak nóż może być narzędziem zbrodniczym, jak i cudownym, tak samo smartfon może być wybawieniem, gdy na przykład dziecko czeka długie i nudne siedzenie w poczekalni u lekarza, albo ty jako rodzic potrzebujesz 15 minut wytchnienia.
To, co możesz zrobić, żeby smartfon cud nie przekształcił na przekleństwo, to wprowadzić wspólnie z dzieckiem zasady korzystania z tego urządzenia. Jak to zrobić? Zapraszamy już do najbliższego naszego spotkania, czyli za 2 tygodnie do naszej audycji. Zmieniamy troszkę nastroje, ponieważ jesteśmy w Radiu Ain Karim. Troszeczkę dzisiaj o adoracji. Czym jest? Adoracja jest nie tylko wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Ona jest także wystawieniem całego człowieka na spojrzenie Boga. Czy spojrzenie kogoś, kto tak kocha, nie koi wszystkich bolączek? Nie leczy wszystkich zranień?
Dla kogoś, kto nigdy nie wszedł do wody, nurkowanie pozostaje tajemnicą. Nigdy nie zrozumie radości, którą wywołuje spojrzenie w oczy podwodnym stworzeniom.
Dla kogoś, kto nigdy nie wyszedł na górki szlak, szczyt góry pozostanie tajemnicą. Nigdy nie poczuje smaku powietrza, które wypełnia płuca na dużej wysokości. Dla kogoś, kto nigdy nie poszedł na adorację, spotkanie z żywym Bogiem pozostanie tajemnicą. Nigdy nie pozna pokoju, który wypełnia człowieka po zanurzeniu w niewidocznej obecności. Adoracja to wymagająca modlitwa, ale czy tylko dla duchowych alpinistów?
Dla kogoś, kto nie wierzy w Boga, adorowanie Jezusa w Najświętszym Sakramencie może wydawać się bez sensu. Cisza, bezruch, nic się nie dzieje. Ludzie z pochylonymi głowami, schowani, smutni, skuleni w sobie. Tkwią przed pozłoconą monstrancją z kawałkiem białego chleba w środku i nic nie mówią.
A jednak wiele osób praktykuje systematyczną adorację eucharystyczną. Wielu tak wybiera trasę przez miasto, aby wstąpić do kościoła, gdzie jest wystawienie. Patrząc na nich z boku, można pomyśleć, że tracą czas. Mogliby wrócić wcześniej do domu, mogliby wyjść później do pracy, mogliby przez kwadrans przeczytać kilka stron pobożnej lektury, a jednak wybierają spotkanie z ukrytym i niewidzialnym Bogiem w Eucharystii. Czy to coś daje?
On nie ma telefonu. Spotkania adoracyjne mogą nam się wydawać zupełnie bez sensu. Jednak dzwonimy do przyjaciół czy mieszkających daleko od nas rodziców. Opowiadamy im o naszej pracy, problemach ze zdrowiem, o sukcesach, dzieciach, złym szefie i nowych meblach. Jeszcze niedawno wykupywaliśmy specjalne pakiety, aby taniej i więcej dłużej mówić. O czym opowiadamy Bogu? Czy w czasie jednej niedzielnej mszy rozproszeni i czasem znudzeni jesteśmy w stanie o czymś Mu powiedzieć? omówić z nim ważne sprawy? Bóg nie ma telefonu, a jego tęsknota za nami jest większa niż każdego z ludzkich przyjaciół. Czy adoracja to krótkie zatrzymanie przed nim, oczekującym, nie jest dobrym i przystępnym sposobem, aby go naprawdę spotkać?
Na czym to polega, skoro on milczy? Kontemplować to intuicyjnie skupić się na rzeczywistości Bożej i radować się z jej obecności. Są tutaj zawsze dwa spojrzenia, które się spotykają. Nasze spojrzenie na Boga i Boże spojrzenie na nas. Jeśli czasem nasze spojrzenia obniża się i słabnie, to jednak nigdy nie słabnie Boże spojrzenie. Kontemplacja eucharystyczna sprowadza się niekiedy po prostu do towarzyszenia Jezusowi, do pozostawienia w zasięgu Jego spojrzenia, dając także Jemu radość kontemplowania nas. Bo chociaż stworzenie nic nieznaczące i grzeszne, to jednak jesteśmy owocem Jego męki, tymi, za których On oddał życie.
Jest w adoracji tajemnica spotkania z Bogiem i dla każdego człowieka to spotkanie jest inne. W każdym sercu Bóg objawia się inaczej. Zakochani siedzą na sofie, na podłodze, w kącie pokoju, na ławce, w parku i często nic nie robią, tylko patrzą w swoje oczy. Znamy zresztą takie powiedzenie: czy widziałeś, jak on na nią patrzy? I wiemy, że to znaczy, że pokochał. Adoracja jest takim patrzeniem dwojga zakochanych. Jednego do szaleństwa aż po krzyż i drugiego, który nawet jeśli jeszcze nie umie kochać, to przynajmniej pozwala na siebie patrzeć. Adoracja jest nie tylko wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Ona jest też wystawieniem całego człowieka na spojrzenie Boga. Czy spojrzenie kogoś, kto tak kocha, nie koi wszystkich bolączek? Nie leczy wszystkich zranień?
Pozwól Bogu się zobaczyć. Sekret adoracji należy do Boga, a nie do nas, więc wierzmy, że coś daje, choć nie od razu widzimy co. Dlaczego? Ci, co spróbowali się przełamać i zacząć praktykować adorację, twierdzą, że przebywanie z Bogiem w ciszy, gdy myśli najpierw się kłębią, potem atakują rozproszenia, a po dłuższym czasie zupełnie nic się nie dzieje, zostawia w nas głęboki ślad.
Przypomina opalenie w letni dzień. Siadasz, wystawiasz się do słońca i nie od razu widzisz zmianę koloru skóry. Potem jednak okazuje się, że odsłonięty fragment opalenizny jest opalizujący brązowym blaskiem, a miejsca ukryte pod ubraniem nadal mają blady kolor. W czasie adoracji zachodzi podobny proces. Nie widzisz, w jaki sposób Bóg cię przemienia, gdy siedzisz skulony w ławce i tracisz swój czas. A jednak to robi.
Gdyby ludzie poznali wartość Eucharystii, kierowanie ruchem przy wejściu do kościoła musiałoby stać się obowiązkiem służb publicznych, twierdziła święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Skoro nie doświadczamy takiego oblężenia, to widocznie wciąż jeszcze nie poznaliśmy i możemy prowadzić socjaliczno-fizjologiczne dysputy, diagnozować problemy kościoła i powody rozczarowania duchownymi i kościołem. Możemy mówić po odkryciu kolejnej z afer z udziałem księdza, że to teraz już koniec. Nasza noga w kościele nie postanie. Skoro oni tacy, że co innego mówią, a co innego robią, że chodzenie do kościoła już nas nie obowiązuje. Oburzenie na nadużycia jest słuszne, tyle że gdy rezygnujemy, to naprawdę dowodzimy tego, że nie poznaliśmy wartości Eucharystii. I zabieramy sobie szansę, by wreszcie poznać, kiedy się kogoś kocha, jest się z nim jak najdłużej razem. Jest nie do pojęcia żyć obok Eucharystii i nie być możliwie blisko niej z radością, szacunkiem, pełnym pasji, zapałem i palącym pragnieniem.
Zapraszamy Was do adoracji, które odbywają się w każdym tygodniu w czwartki o godzinie 20, a także w najbliższą niedzielę również o godzinie 20. Herbatka się skończyła, zatem audycja w kąciku między nami mamami również. Dziękujemy, że byliście z nami. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy i zapraszamy na codzienne audycje, które stworzone są przez naszych wolontariuszy, których również serdecznie pozdrawiamy. A byli z wami
Beata
Halina,
Beata i jak zwykle przykrywał nam Józef.